A my mamy połączenie z Tajwanem. Gościem Poranka Wnet jest pani Hanna Shen. Dzień dobry pani. Ale zanim będziemy rozmawiać z panią Hanną Shen, szybko przenosimy się do Francji. Zbigniew Stefanik jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Francja, Paryż przygotowuje się do soboty. Za 24 godziny nie wiemy, co się wydarzy w Paryżu, ale jak się przygotowuje policja, wojsko francuskie do kolejnego dnia protestu żółtych kamizelek?
Kilkanaście pojazdów opancerzonych ma wyjechać na ulice Paryża. Antyterrorystyczne oddziały żandarmerii GIGN, jak i również specjalne oddziały i antyterrorystyczne policji RAID i BRI, siły prewencji CRS, jak i również być może wojsko w odwodzie biorące udział w operacji Sentinel. Kulturowe wydarzenia, imprezy, jak i również spotkania sportowe odwoływane nad Cekwaną. Ósma dzielnica Paryża ma zostać zamknięta, jak i również wieża Eiffla będzie niedostępna dla turystów. Zamknięte restauracje, sklepy na Champs-Élysées, Place de l'Étoile, jak i również na Avenue Kléber. W ten sposób władze chcą uniknąć szkód, do których doszło w tamtym tygodniu. Przypominam, wówczas straty w samym Paryżu wyniosły około 5 milionów euro. W wyniku chuligańskich ekscesów, jak i również zamieszek zostało w całej Francji wówczas zatrzymanych 682 osoby, natomiast 262 osoby odniosły rany, jedna osoba zginęła. Francja przygotowuje się do jutrzejszych demonstracji, których kształt właściwie jest nieprzewidywalny i niepewny. Nie tylko w Paryżu, wiadomo, że manifestacje obędą się w większości francuskich miast, Marsylia, Paryż, Strasburg, Nantes, Bordeaux. Te wszystkie miasta oczekują demonstracji. Rządzący apelują do spokoju, jak i również do spokoju opanowania, oprócz Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchona. Apelują wszyscy liderzy polityczni o spokój, proszą również byli prezydenci, w tym François Hollande. Jednocześnie francuskie MSW informuje, że wczoraj zostało zatrzymanych około 700 osób, w tym są to głównie osoby nieletnie. Zatrzymania te miały związek z ekscesami i zamieszkami związanymi z protestem licealistów i studentów. Obecnie we Francji jest zablokowanych około 250 liceów. W niektórych departamentach prefekci zamykają licea w obawie o blokady, protesty czy też kolejne chuligańskie ekscesy. Tak więc konflikt nad Cekwaną trwa i pomimo daleko idących ustępstw, zdaje się, ze strony rządzących, konflikt ten eskaluje, tak więc z pewnością jutrzejszy dzień pokaże, jak wygląda próba sił pomiędzy rządzącymi i żółtymi kamizelkami. Warto jednak mieć na uwadze, iż sondaże ostatnie dni pokazują, iż żółte kamizelki tracą poparcie społeczne. Zdaje się bowiem, iż 60% Francuzów uważa, iż ruch ten staje się niepewny, nieprzewidywalny, wręcz niebezpieczny. To też ruch ten dzieli się na dwie frakcje. Z jednej strony żółte kamizelki, które chcą negocjacji, dyskusji z rządzącymi, z drugiej strony ci, którzy chcą konfrontacji, niejako nawoływani przez radykalnych działaczy, takich jak na przykład Éric Drouet czy Maxime Ecole, do marszu na Pałac Prezydencki jutro podczas trzy demonstracji. Tak więc trudno powiedzieć, co wydarzy się jutro, jednak zdaje się, iż państwo chce możliwie jak najbardziej przygotować się na ewentualne zamieszki, również ekscesy.
Będziemy łączyć się ze Zbigniewem Stefanikiem, jeśli się na to zgodzi, jutro podczas audycji z Jarmarku Wnet o godzinie 11. Już państwa zapraszam na spotkanie z Piotrem Witem przy ulicy Emilii Platek 29 łamane na 31. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję bardzo.
Zbigniew Stefanik na żywo z Francji, ze Strasburga. Teraz mam nadzieję, że usłyszą państwo głos pani Hanny Shen. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, jeszcze raz witam państwa.
Tajwan, nie rozmawialiśmy po wyborach na Tajwanie. Czy dużo się zmieniła scena polityczna, czy wpływ Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, komunistów chińskich zwiększył się na Tajwanie?
To to były wybory samorządowe i rzeczywiście w tych wyborach druzgocącą klęskę poniosła partia rządząca, nawet niespodziewaną. Ostatnie sondaże nawet na to nie wskazywały. Z 13 wielkich miast, jakich rządziło, 6 straciło, także jest to ogromna porażka. Mówi się, że oczywiście wynik, na taki wynik miały także próby wpływania przez Chiny, między innymi szerzenia za pomocą portali społecznościowych, tak zwanych fake newsów. No i oczywiście ten wynik, zwycięski wynik dla partii, która jest zwolennikiem bliskich relacji, a nawet w przyszłości zjednoczenia z Chinami, czyli Kuomintangu, oznacza także większe wpływy chińskie. Już teraz Chiny mówią, że będą bardzo ściśle współpracowały z rządami tych miast, władzami tych miast, w których rządzi Kuomintang. Także możemy się spodziewać, że rzeczywiście tych wpływów chińskich tutaj na Tajwanie będzie coraz więcej.
Tak, jak coraz więcej wpływów chińskich jest na całym świecie. Jak prasa na Tajwanie, media na Tajwanie odebrały tą deklarację zawieszającą handlową wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Chinami?
Znaczy, myślę, że tak jak większość, rzeczywiście jest to jakieś czasowe zawieszenie. Dokładnie szczegółów tak naprawdę wszystkich porozumień nie znamy, więc wszyscy czekają, co się wydarzy po tych 90 dniach, czy rzeczywiście Chiny tutaj pójdą na jakieś duże ustępstwa, zwłaszcza w kwestii kradzieży własności intelektualnej, czy wymuszonego transferu technologii, bo to zdaje się było głównym punktem rozmów i tutaj zdaje się Chiny przedstawiły jakiś plan walki z tym. O tym mówił między innymi w wywiadzie dla mediów jeden z uczestników tych rozmów, Peter Navarro po stronie amerykańskiej. On początkowo miał nie brać udziału w tych rozmowach, bo Chińczycy sobie tego nie życzyli. On jest znany z takich dość ostrego stanowiska wobec Chin. Ostatecznie jednak wziął udział i właśnie on po tych rozmowach mówił, że to była kwestia ta właśnie kradzieży własności intelektualnej, była takim głównym tematem. I tu Chińczycy przedstawili jakiś plan walki z tym. Amerykanie przedstawili ponad 140 żądań w tej kwestii i Chińczycy mieli rzeczywiście na nie pozytywnie odpowiedzieć, sugerując nawet, jakie mają być zmiany w prawie chińskim prowadzone w ciągu tych 90 dni, żeby walczyć z tym problemem. Czy rzeczywiście tak się stanie? No to zobaczymy dopiero po 90 dniach. To, co się wydarzyło w ostatnich godzinach, o tym pisze także media w Pekinie, między innymi wczoraj Global Times w komentarzu mówił, że jeden z kroków podjętych w ostatnich godzinach przez Stany Zjednoczone no jednak jest przeciwko temu konsensusowi, jaki został pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, a chodzi tutaj o to, co się dzieje wokół firmy Huawei. To jest takie wydarzenie, które tutaj dominuje w tej chwili media w Azji, także pisze się o tym dużo i na Tajwanie, i w Japonii, ale oczywiście to jest jeden z głównych tematów także w Chinach. Aresztowana została dyrektor finansowa firmy Huawei, Meng Wanzhou, to jest także córka założyciela firmy Huawei, byłego oficera i inżyniera Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. To aresztowanie odbyło się w Kanadzie, na lotnisku w Kanadzie. Na prośbę Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wystąpiły także o jej ekstradycję. No i dziś sąd ma zdecydować, czy pani Meng jednak opuści areszt, czy wyjdzie za kaucją. To aresztowanie jest wynikiem śledztwa, jakie między innymi od czerwca tego roku Departament Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych prowadzi wobec firmy Huawei. Oskarżona jest ona o łamanie sankcji nałożonych wobec Iranu i Korei Północnej. Nie pierwszy raz w tym przypadku to aresztowanie dotyczy łamania sankcji wobec Iranu i nie pierwszy raz w takim skandalu pojawia się nazwisko pani Meng. Ona już w latach 2008-2009 była w zarządzie w innej firmy, Skycom Tech, która ściśle współpracowała z Huawei i wtedy sprzęt komputerowy za pomocą tej firmy miał być dostarczany Iranowi. Także to jest, co się wydarzy z firmą Huawei. Być może jest to ten sam scenariusz, jaki spotkał na początku tego roku innego chińskiego giganta ZTE. Także został wtedy ta firma oskarżona o łamanie sankcji nałożonych na Iran, sprzedawanie technologii Iranowi i wtedy administracja Trumpa zakazała amerykańskim firmom dostarczania komponentów i oprogramowania firmie ZTE przez 7 lat. To mogłoby doprowadzić niemal do zamknięcia tej firmy. Udało się Chińczykom wynegocjować jednak odejście od tych sankcji. Chińczycy zobowiązali się zapłacić karę ponad miliard dolarów i przeprowadzić zmiany w kierownictwie firmy. No teraz mamy podobne zarzuty wobec Huawei. Dziś Reuters także ujawnił, że być może kwestie finansowe tutaj tutaj wchodzą oskarżenia dotyczące transferów bankowych. Prawdopodobnie te transakcje z Iranem szły przez finansowe, szły przez bank HSBC. Oskarżenia amerykańskie nie są wobec banku HSBC. To sugerowałoby więc, że bank został wprowadzony przez Huawei, zatajone została przez nim prawda, został wprowadzony w błąd, a więc możliwe jest też oskarżenie pani Meng o oszustwa bankowe. To jest duża sprawa, dlatego że Huawei jest jednym z gigantów gospodarczych, ekonomicznych chińskich. Jest to firma, która chce zdominować sieć 5G na całym świecie, ale jednocześnie jest to także firma, która jest oskarżana o działania szpiegowskie, o cyberataki. Firma bardzo powiązana z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą, firma, o której mówi się, że Komunistyczna Partia Chin wpompowała ogromne miliardy w jej działalność, a być może także w jej biurze głównym działa agencja szpiegowska chińska. Także firma, co do której własności, no, dokładnie nie wiemy, jak ona wygląda. To jest firma teoretycznie prywatna, ale wpływ państwa chińskiego partii komunistycznej jest tak duży i powiązania z chińską armią są tak duże, że niektórzy eksperci mówią o tym, że jest to tak naprawdę państwowa firma zarządzana przez generałów i admirałów. I jeszcze to wszystko odbywa się w takim momencie, kiedy Stany Zjednoczone bardzo jasno mówią swoim sojusznikom, aby wycofywali się ze współpracy z tą firmą, zwłaszcza przy budowie sieci 5G. I to następuje. Kilka tygodni temu z takiej współpracy zrezygnowała z firmą Huawei Australia, Nowa Zelandia. Wczoraj jeden z brytyjskich koncernów telekomunikacyjnych BT także poinformował, że nie będzie współpracował z Huawei w przybudowie sieci 5G. Dziś informacja z dziś, że Japonia chce wykluczyć z wszelkich przetargów, które są dla rządowych, właśnie udział firmy Huawei. To jest chyba także sprawa, którą powinniśmy śledzić w Polsce, bo dominacja firmy Huawei na rynku polskim jest bardzo duża. Jest to także firma, która jest partnerem polskiego porozumienia na rzecz strategii 5G dla Polski. Brała udział w pierwszych testach terenowych sieci 5G w tym roku w Gliwicach. No więc to jest taka sprawa, która głośna tu w Azji, ale myślę, że także powinna być bardzo dokładnie obserwowana w Polsce. No i taka sprawa, która, jak mówię, no troszeczkę wprowadziła zamieszanie w tym, wydawało się, na takim chwilowym, chociaż przynajmniej 90-dniowym pokoju zawartym pomiędzy Trumpem a prezydentem Xi Jinpingiem.
Mówi pani o sieci 5G i o porozumieniu dla Polski. Czy w ogóle to, że powstaje sieć 5G, jest przesądzone, nie budzi żadnych wątpliwości?
Nie budzi wątpliwości na Tajwanie, czy w ogóle nie budzi wątpliwości? No, znaczy ja myślę, że to już jest konieczność. Większość państw na to się decyduje. W niektórych krajach jest to bardzo, bardzo zaawansowane. Ja myślę, że to, co w tej chwili budzi ogromne wątpliwości, to jest udział firmy, która jest kontrolowana przez komunistyczną partię i Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. Tutaj na Tajwanie nie ma takich głosów, że to powinna być, że to jest jakaś kontrowersyjna, to sama sieć 5G. Ale udział w ogóle w kontraktach i udział firmy Huawei jest dużym znakiem zapytania i to podnoszą także Stany Zjednoczone.
To jest sieć powszechnej inwigilacji, 20 tysięcy satelitów wystrzelonych w kosmos i nieznane oddziaływanie na człowieka, który będzie przebywał non-stop w polu elektromagnetycznym, którego do tej pory nie było. To są te wątpliwości, które dotyczą sieci 5G, ale rozumiem, świat się nad tym nie zastanawia. Technologia musi pójść do przodu. A czy kryzys rosyjsko-ukraiński i to, co się dzieje w Paryżu, jest w zasięgu zainteresowania mediów na Tajwanie czy mediów w Azji?
Nie jest to coś, co widzę, jak otwieram pierwsze strony gazet, czy jak włączam telewizor, o tym się mówi. Nie, to nie jest być może główne tematy, chociaż oczywiście obserwujecie to, co się dzieje w kwestii także ukraińskiej tutaj na Tajwanie. No w kwestii Francji oczywiście pisze się o protestach i jest to śledzone, ale ogólnie powiem szczerze, no Tajwańczycy mają taki stosunek do Unii Europejskiej, no to dla nich to jest taka sfera, gdzie rządzi socjalizm, gdzie obywatele pozwolili na to, żeby były ogromnie wielkie podatki, wiele danin nakładanych i coraz więcej wolności jest obywatelom odbieranych. No także patrzą na to, no tak, no, no z trudnym zrozumieniem jednak. No, każda próba podwyższenia podatków na Tajwanie to są ogromne protesty. Niekoniecznie na ulicy, one od razu odbywają się w mediach. Jakiś czas temu, na przykład, kilka lat temu, chyba w 2014, była próba podniesienia VAT-u, on wynosi 5%. No, tylko samo wspomnienie, że coś takiego nastąpi, że może podniesie się o 3%, no, 5%, no to od razu woła ogromne niezadowolenie i ten VAT pozostał taki sam, jest to 5%.
A konflikt rosyjsko-ukraiński?
Śledzi się to dlatego, że uważa się, że to działania rosyjskie to bardzo przypominają działania chińskie. My powszechnie mamy takie przekonanie, że Chińczycy nie prowadzą polityki ekspansywnej, ale chociażby to, co robią Chińczycy na Morzu Południowochińskim, temu przeczy. Także chociażby ostatni raport służb w Czechach pokazał, że działania służb chińskich i rosyjskich wyglądają dokładnie tak samo. Widać tutaj, że Chińczycy bardzo dużo uczą się od służb chińskich i jest to taka wojna hybrydowa. To są działania prowadzone na różnych polach. Tu nie chodzi tylko o działania ekspertów, oficerów wywiadu, ale także dla tego wywiadu pracują i pracownicy naukowi i biznesmeni. Także jest to wojna toczona na wielu polach. Także w każdym momencie, kiedy pojawia się jakaś informacja o działaniach Rosji wobec Ukrainy, szpiegowskich działaniach Rosji, to tutaj na Tajwanie się śledzi, bo dobrze Tajwańczycy wiedzą, że podobne metody stosują także Chińczycy.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajwanu przy telefonie, a właściwie na Skype'ie była Hanna Shen. Miłego dnia pani życzymy. Jak Tajwan, która jest godzina na Tajwanie i jaka jest pogoda?
Jesteśmy 7 godzin do przodu, czyli jest 14:34. Pogoda taka typowa jesienna tajwańska, to znaczy około 18 stopni i właściwie cały czas pada.
Czyli jest deszcz. Czyli jest już pani po obiedzie?
Tak.
Smaczny był, co pani zjadła dziś na obiad?
Dziś na obiad, no taki bardziej zachodni, pizzę.
Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia.